Gdybym zadał wam pytanie, czy jest tutaj ktoś nieszczęśliwy, to czy ktoś by się przyznał? No myślę, że nikt by się nie przyznał, chyba że tutaj są wszyscy, którzy tutaj jesteście szczęśliwi. No w Nowej Hucie przecież nie ma ludzi nieszczęśliwych, to może ci online tam może ktoś jest nieszczęśliwy, ale my tu na pewno jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Ale czasem jak rozmawiam z ludźmi, to mam wrażenie, że ludzie udają szczęśliwych, że nie są, ale udają szczęśliwych, bo ten uśmiech na twarzy, czy nawet pogodne oblicze, które jak najbardziej jest właściwe, jest na miejscu, nieraz nie odzwierciedla tego, co tak naprawdę dzieje się w naszym sercu. I mam na to prosty przykład. Ubezpieczam taki zakład z niepełnosprawnością intelektualną i oni tam wszyscy są bardzo zadowoleni i zawsze się ze mną serdecznie witają i ostatnio w dobie tych obostrzeń trzeba było zachować dystans, nie wolno było się widać, takie są zasady w tej firmie, ale ten człowiek na wózku on tego nie rozumiał, zawsze się ze mną serdecznie witał. Jak nagle wystartował, to gdyby go ten opiekun nie powstrzymał, to by doszło do takiego przywitania, jakiego dawno nie miałem. I też nieraz, jak wypełniam jakieś tam dokumenty, bo ktoś stara się o odszkodowanie i tam czytam, że w uzasadnieniu, że to było mocno na tle depresyjnym i tak sobie myślę, że ta osoba zawsze była uśmiechnięta, zawsze była pogodna i nigdy nie wiemy tak naprawdę, co w sercu się dzieje, że możemy się uśmiechać, a w środku nie jest tak, jak pokazujemy. I myślę, że człowiek powinien to pilnować w swoim życiu, ten stan swojego serca, dbać o to swoje serce, żeby tam było wszystko w porządku. Kiedy patrzymy w przeszłość na historię, na doświadczenia życiowe, jak nas Bóg prowadzi. Czy mamy z tego radość? Ja wam powiem, że mam radość. Dziękuję Bogu za to czego doświadczyłem. I nawet jak analizuję nieraz tą przeszłość, to sobie myślę, Panie Boże, Ty jesteś niesamowity. I nawet ja bym sobie tyle nie dał, ile Ty mi dałeś. I wtedy mogę z ufnością patrzeć w przyszłość. I nie chodzi o wieczność. Tam czekają nas same niesamowite chwile i niesamowite doznania. Szczęście w obecności Bożej, ale tutaj na ziemi my możemy z tą nadzieją patrzeć i mieć myśli o pokoju, o szczęściu, o radości. I do tego wam życzę, tego sobie życzę, bo każdy pragnie być szczęśliwy. Od dziecka po osobę w średnim wieku, nawet starszą. Każdy pragnie doświadczyć tego szczęścia, tej miłości za wszelką cenę. I tak próbowałem znaleźć, jakie są definicje szczęścia. Pojęcie to ma wiele znaczeń, wiele informacji na ten temat poczytałem, ale wybrałem sobie takie trzy definicje, które jakoś tak najbardziej mi się spodobały. Też były bardzo krótkie. Pierwsza mówiła tak, że jest to pomyślny zbieg okoliczności, że szczęścia to jakaś chwila. Ktoś tak napisał, stan najwyższej radości i satysfakcji, czyli też jakiś taki moment, taki stan, który się pojawia. Inna osoba napisała to tak, że trwałe zadowolenie z życia wyrażające się w optymizmie i pogodzie ducha, że takie trwałe zadowolenie. Ale myślę, że nie ma człowieka, który by był tak trwale zadowolony, trwale szczęśliwy, że mamy różne momenty. Mamy momenty, gdzie jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy momenty, gdzie może się smucimy, gdzie płaczemy. I tak jest, to jest normalne. I też szukałem, co na temat właśnie szczęścia mówią ludzie sławni, mówią ludzie uczeni. I oto nasz poeta Bolesław Prus mówi tak, radzi nam tak, żeby nie myśleć o szczęściu. Jeśli przyjdzie, zrobi nam niespodziankę, a jeśli nie przyjdzie, to nie zrobi nam zawodu. Tak nasz polski poeta powiedział. Uczony Platon utożsamiał szczęście z dobrocią i sprawiedliwością, że kiedy doświadcza dobroci, kiedy doświadcza sprawiedliwości, to wtedy odczuwa to szczęście, a zwany święty Tomasz czy święty Augustyn nadziemską szczęśliwość przekładali szczęście wieczne jako najcenniejszy dar. Że tu na ziemi to tak nie bardzo człowiek może być szczęśliwy, jedynie tam w wieczności z Bogiem. Ale ktoś może powiedzieć, tam poruszyłeś przykłady może i ludzi sławnych, ludzi uczonych, ale oni biedni byli, oni niewiele mieli, no to może ludzie bogaci mają lepszy pomysł na życie, lepsze możliwości bycia szczęśliwym. I oto wypisałem sobie takie trzech takich bogaczy legendarnych. Jeden nazywał się tak Cornelius Vanderbilt, baron kolei żelaznej Ameryki XIX wieku, spadkobierca wielkiej fortuny. Czyli on do tego nie doszedł, miał bogatych rodziców. I mówi tak, troska o 200 milionów dolarów wystarczy, aby zabić każdego. Nie ma w tym żadnej przyjemności. Może ktoś z klanu Rockefellerów, John Rockefeller, legendarny bogacz, jeden z najbogatszych ludzi na świecie w branży przemysłu naftowego, kiedyś powiedział tak, zdobyłem wiele milionów dolarów, ale nie przyniosły mi one żadnego szczęścia. No, jak mógł tak powiedzieć, ktoś może pomyśleć. Może jeszcze jakiś cytat. Henry Ford, właściciel znanego na całym świecie koncernu Forda, powiedział tak, byłem szczęśliwszy, gdy pracowałem jak zwykły mechanik niż teraz, jak posiadam tak wielkie majątności. To są przykłady ludzi biznesów, ludzi świeckich. Może część z nich myślała poważnie o Bogu, ale wiele z nich mówi, że bogactwo tak naprawdę nie dało im szczęścia. Jeśli upatrujemy szczęście w majątności, w posiadaniu, to możemy się mocno rozczarować, bo szukamy szczęścia tam, gdzie tego szczęścia nie ma. Pamiętam, jak sobie wymieniłem samochód, tak mi się podobał właśnie taki, jak sobie go kupiłem. To mnie chwilę cieszył, ale potrzeba zaspokojona już nie cieszy, bo to się zepsuje, to trzeba zainwestować, bo trzeba to wymienić tamto. I tak jakąś może chwilową satysfakcję to dało. Mamy też jeszcze bardzo ważny przykład w Piśmie Świętym króla Salomona. Pismo Święte mówi, że on był najmądrzejszym człowiekiem na planecie Ziemia, miał ogromne możliwości, żeby spróbować wszystkiego. My to sobie możemy pomarzyć, jakbym miał domek w Bieszczadach, albo jakbym miał domek na Mazurach i tam taką ładną łajbę zacumowaną, jakże byłbym szczęśliwy. Ale Salomon to miał możliwości spróbować wszystkiego i czytamy o tym w Księdze Kaznodziei Salomona w drugim rozdziale. Drugi rozdział Kaznodziei Salomona od 4 wersetu po 10. Czytamy tak. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice. Możemy myśleć, jak to nieraz tam robimy w tych swoich ogródkach. Założyłem sobie ogrody i parki, zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu, nadto miałem stady wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów i wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki, o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki, przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość i niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im, nie wzbraniałem mojego sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu i taka była moja nagroda za wszelki trud. Czyli ten gość spróbował wszystkiego. I oto w 11 wersecie mamy podsumowanie tego. On mówi tak. Salomon. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę i oto dało mi to szczęście. Tak macie? I oto dało mi to szczęście? I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. No co za gość? Jak mógł tak powiedzieć. No, można by było powiedzieć, że on był niewdzięczny. Miał tyle sług, niewolników, którzy pracowało, bo gość miał naprawdę tego dużo. Pracowali od zmierzchu do zmierzchu przez cały dzień i on na koniec im powiedział, że to jest marność, że to jest gonitwa za wiatrem, że to jest głupota, bo gonitwa za wiatrem za mądra nie jest. Zatem ani rady ludzi uczonych, ani majątności bogatych potwierdzają, że szczęścia trzeba szukać gdzie indziej. A zatem gdzie należy szukać szczęścia? Odpowiedź mamy w Piśmie Świętym. Szczęścia możemy zacząć szukać na przykład od Psalmu 73. Tam mamy napisane bardzo fajne słowa. Myślę, że większość z was je zna, bo często je cytujemy. Psalm 73, 28 werset mówi tak. Lecz moim szczęściem być blisko Boga pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I Asaf, autor tego psalmu, bycie blisko Boga nazywa szczęściem. On tego musiał doświadczyć. On musiał to przeżyć, że szczęście, że szczęście nazywa to, że jest blisko Boga. I tak właśnie jest. Tu jest słowo klucz, tu jest ten fundament, że po prostu albo jesteśmy blisko Boga, albo jesteśmy daleko od Boga, albo jesteśmy w tym procesie przybliżania się do Boga, albo jesteśmy w procesie oddalania się od Boga. I w tej przestrzeni między Bogiem, między nami, to nie jest jakaś próżnia, to nie jest powietrze. Tam albo tam jest Bóg, albo tam będą wchodzić jakieś inne rzeczy, jakaś inna codzienność, która może sprawiać, że nie jesteśmy szczęśliwi, która może oddzielać nas od Boga, jakieś złe nawyki. A wiemy, że im dalej jesteśmy od Boga, tym więcej grzechu w naszym życiu. I dlaczego z tym nie robimy, jeśli tak jest? Dlaczego tak pozwalamy, żeby okradać się właśnie z tego życia? Czy jeszcze ten grzech nam nie obrzydł? Czekamy, żeby grzech zrodził kolejny grzech, bo tak czytamy w Piśmie Świętym. Bądźmy prawdziwym mężczyzną, bądźmy prawdziwą kobietą i rzućmy wyzwanie sobie, oddzielmy to, co nas oddziela od tego Boga. Zapłaćmy tą cenę, niech nas to boli, ale powiedzmy sobie, że muszę coś z tym zrobić, że nie może tak być, żeby coś okradało mnie ze szczęścia. Jeśli mamy z czymś problem albo z czymś się zmagamy, na przykład jakiś nałóg. Sam w swoim życiu miałem taki nałóg, który zabierał mi szczęście i wiedziałem, że to grzech, a jednak to robiłem, bo nie miałem siły, byłem bezsilny. To było dawno temu. Ale zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie i modliłem się i wołałem do Boga, a to było mocniejsze i wracało jak bumerang co jakiś czas i zabierało mi radość, zabierało mi szczęście, potępiało moje życie. I nieraz sobie mówiłem, no Panie Boże, ja tyle razy Cię już prosiłem i nie daję sobie rady i może to trzeba tak schować w głębi duszy i tak człowiek nieraz to zostawił na jakiś czas, ale za chwilę znowu wracało i człowiek wołał do Boga, aż przyszedł moment, ten dzień wolności, kiedy Bóg przyszedł do mojego życia i mówi: Dawid, zabieram ci to. I taka radość, już nigdy do tego człowiek nie wracał i człowiek wspomina to jako takie doświadczenie, to zaufanie do Boga i taka refleksja, że są rzeczy, co sobie nie poradzimy w naszym życiu, że są rzeczy, które musimy błagać. Może nas to będzie bolało, może nasza dusza będzie krwawić, ale będziemy wołać do Boga, żeby to Bóg zabrał z naszego życia i Bóg to zabierze. Wierzę w to, że skoro mi zabrał i wielu z nas mogłoby podobne powiedzieć świadectwo, to jeśli jesteś w czymś takim, w takiej sytuacji, w takim nałogu, to wiedz, że przyjdzie ten moment, że, że wiesz to, módl się o to, wyczekuj tego, zabiegaj o to, a Bóg da ci wolność. Kiedyś zadzwoniłem do takiego brata, to nie był telefon na zasadzie, co tam słychać, tylko raczej w interesach, ale jakoś tak zacząłem i tak po prostu, tak mi się powiedziała, mówię, chwała Bogu, bracie, jak dobrze dzwonić do brata, który jest wolny, bez nałogów. I taka cisza w słuchawce i ten brat po kilku sekundach odpowiada z takim głosem nadziei i dobrego życzenia, dałby Bóg, żeby tak było. I tak szybko przeszedłem do załatwienia interesów. Brat starszy, myślę, co ja powiedziałem. Ale nie dajmy się, żeby nas to okradało z szczęścia. Nie chowajmy nic w swoim sercu. To się nie opłaca. Prędzej czy później to wyjdzie. Prędzej czy później diabeł ma przyczółek i będzie szukał możliwości, żeby nas zniszczyć, żebyśmy się czuli potępieni, nieszczęśliwi. A właśnie szczęście jest w bliskości z Bogiem, kiedy jesteśmy oczyszczeni, kiedy wiemy, że nic nam nie zalega, kiedy wiemy, że jesteśmy w tym procesie przybliżania się do Boga. I tak całe życie, bo zawsze możemy być bliżej Boga. I nasze szczęście zawsze jest związane z bliskością Boga. I druga myśl, szczęście człowieka jest tak, że kiedy ma upodobanie, kiedy ma rozkosz w czytaniu Pisma Świętego, czytamy o tym w pierwszym psalmie, tak sobie pomyślałem, jak się przygotowałem, że nie na próżno właśnie tymi słowami się zaczyna psalm pierwszy, że właśnie od tego się zaczyna, że żeby mieć tą rozkosz w słowie Pana, to upodobania, czytamy tak: błogosławiony, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w słowach Pana i Słowo Boże jego rozważa dniem i nocą. I to jest właśnie niesamowite, kiedy mamy to upodobanie w słowach Boga, kiedy odkrywamy tą prawdę codzienną, jak rozwiązać ten problem, tą sprawę, i szczęśliwy człowiek, który rozważa, bo to słowo nie zrodziło się w rękach Mojżesza, Izajasza, w rękach jakichś innych, ale to zrodziło się w Bożym sercu, i Bóg zadał sobie trud, żeby zebrać tych wszystkich ludzi w poszczególnych momentach historii, żeby napisali tak wspaniałe dzieło Boże dla nas, żebyśmy, tak jak mówi list do Rzymian, z pism pociechę mieli, żebyśmy właśnie pilnowali tego czytania w swoim życiu. Nie chodzi o to, żeby być aptekarzem, że jak jakiś dzień nam nie wyjdzie, czy mamy dużo pracy, ale jak tak człowiek sobie pozwoli, jednego dnia, bo praca, drugiego dnia, bo mi się nie chce, trzeciego dnia, to tak przyzwyczai się do tego i wtedy no nie ma siły do zwycięskiego życia, bo właśnie to jest fundamentem zwycięskiego życia i bez tego się nie da. I albo jesteśmy w tym tak na 100% zaangażowani, bo przecież wielu ludzi, jak patrzymy, oddało życie, żeby przetłumaczyć to na inne języki, żeby ta cudowna lektura była w każdym domu, była w każdym sercu. Misja Wycliffe'a mówi, że do 2025 oni przetłumaczą już na wszystkie im dostępne języki, te takie główne, może są jakieś dialekty, że już będzie przetłumaczona Biblia na wszystkie języki. I to jest niesamowite, a nieraz Biblia jest i wyśmiewana, i atakowana, ale są też ludzie tacy jak my, którzy kochamy tę księgę i staramy, żeby ona miała to upodobanie, to żeby to było. I tak sobie myślę w kontekście tego pilnowania, że dbajmy to o to, żeby to robić tak na 100%, żeby pilnować tego, żeby chodzić z Bogiem, bo życie na 100%, bycie gorącym tylko ma sens. Tak, życie tak na pół gwizdka, to, to nie jest to, do czego prowadzi Słowo Boże. Zawsze sobie to powtarzam, żeby robić wszystko na 100%. Nawet jak gram w piłkę, to gram na 100%. Parę lat temu był taki chrześcijański turniej i było takie zdarzenie, 2 metry stoję przed bramką i tak super piłka leci, tak myślę, z całej siły kopnę i tu akurat zawodnik mi wleciał, takiej niskiej postury i tak przedłużyłem zamiast piłkę to w niego i tak wpadł do bramki i taka konsternacja, chrześcijański turniej, chrześcijański sędzia, tu wyciąga żółtą kartkę, jedyna jak na mecz. Ale ja mówię, no słuchajcie, no na 100% mamy służyć Bogu, grać, no przepraszam, nie chciałem, ale właśnie tak sobie to wbijam, żeby były te nawyki, że wszystko co robię, to robię na 100%. Nawet jak śpiewam, jak się modlę, to chcę, żeby to było na 100%, bo jak tego nie robię na 100%, to wiecie co mi Duch Święty mówi? Mówi mi tak, mówi Dawid, albo to robisz na 100%, albo nie rób tego w ogóle. Bo tylko kiedy dajemy to serce, oddajemy to swoje życie, to ma sens. I w tym jest właśnie ta radość. Później człowiek wraca i jest taki zadowolony. Była modlitwa, modliłem się, walczyłem. Było śpiewanie, śpiewałem i robiłem to na maksimum swoich możliwości. Nieraz jak z żoną rozmawiam, to mówię, to nawet na 100% się trzeba rozmawiać, trzeba się pokłócić. Oczywiście nie chodzi o gniew. Nie chodzi o złość, ale żeby nie zostawiać jakichś rzeczy pod dywanem. I nie zostawiamy i też jesteśmy szczęśliwi. I nieraz tak nawet się śmiejemy, bo obok na przykład wprowadzili się nowi sąsiedzi, niedawno wzięli ślub i tak słyszymy, jak mocno ćwiczą codziennie. I tak myślimy, kiedy w końcu się dotrą, bo tego już jest za dużo. I tak nieraz wspominamy, czy myśmy tak się docierali. I właśnie życie na 100% ma sens i nie robmy jakichś deklaracji, że może zacznę w końcu czytać, może zacznę na 100%, bo z tego trzeba się nawrócić. Po prostu trzeba wołać do Boga, żeby Bóg zmienił naszą postawę, bo nie będziemy błogosławieństwem dla innych, nie będziemy błogosławieństwem dla siebie, nie będziemy szczęśliwi, jeśli nie będziemy robić tych wszystkich rzeczy na 100%. Nie powiem, że tak u mnie to wszystko idealnie wyglądało. Nawróciłem się w 5. klasie podstawowej na wakacjach i tak człowiek wrócił po szkole do 6. klasy i tak myślę, no Panie Boże, tu się człowiek nawróci, a tu jeszcze z paroma trzeba wyrównać rachunki. Ale od głupoty do Bożej mądrości jest to proces i Bóg mnie prowadził i coraz z roku na rok bliżej mego Pana, z roku na rok lepsze życie, świętsze życie i dziękuję memu Zbawcy, bo w tym upatruję swoje szczęście, kiedy właśnie to błogosławieństwo, to szczęście przeistacza się w upodobanie, w rozkosz, kiedy człowiek bierze tą księgę i mówi, Panie Boże, mów do mnie, mów, Panie Jezu, chcę po prostu przeżyć tą Twoją obecność, Panie, żebyś Ty do mnie mówił. To ta księga wtedy zaczyna do nas mówić, ale kiedy tak to czytamy, jak każdą religijną książkę, to tak równie dobrze możemy jakąś książkę z literatury polskiej czy innej poczytać i też gdzieś tam możemy być zadowoleni, ale kiedy chcemy odczuwać tą Bożą obecność, tą rozkosz mieć, to ta księga musi być żywa w naszym sercu, w naszym życiu, kiedy Bóg właśnie otoczy ją takim, kiedy my otoczymy tą księgę takim pragnieniem Bożej obecności, bliskości z Bogiem, wtedy Bóg zaczyna do nas mówić i myślę, że to czujecie, to wiecie, że tak studiujecie Pismo, tak czytacie i odkrywacie z niej niesamowite, wspaniałe rzeczy. I trzecia rzecz, o Pismo Święte mówi, że jest powodem szczęścia, błogosławieństwa, jest zapisane w liście Jakuba, pierwszy rozdział, 12. werset. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy i do złego ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ten 12 werset mówi, że błogosławiony, szczęśliwy mąż, który wytrwa w próbie. No nie wiem, czy to jest dla was powodem do radości, do szczęścia, kiedy przechodzimy doświadczenia. No zastanawiałem się mocno, bo Pan Jezus na górze błogosławieństw powiedział o tym, że błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu Pana Jezusa, z powodu sprawiedliwości, to jest zrozumiałe, kiedy cierpimy z powodu tego, że jesteśmy prześladowani. Ale nasz brat tutaj właśnie mówi, że nasz brat Jakub, że kiedy właśnie dotykają nas jakieś doświadczenia, kiedy cierpimy z jakiegoś powodu, to też jesteśmy błogosławieni, jesteśmy szczęśliwi i nie mamy myśleć, że to Bóg jest autorem tych pokus, ale właśnie, że to właśnie ta nasza cielesna natura, że to, co przynieśliśmy na ten świat, właśnie to sprawia, że po prostu ma wpływ na nasze życie. I po to właśnie są doświadczenia, by pewna cecha charakteru, by to, co jest we mnie, to, co nie zostało jeszcze przemienione przez Ducha Świętego, co sprawia, że jestem nieszczęśliwy, żeby właśnie zostało przemienione. I to właśnie tutaj po prostu Jakub o tym mówi, że na przykład jeśli jakiś człowiek żyje w urazie, żyje w nieświadomości, żyje w nieświadomości tego, że nie umie przebaczać, to kiedy on sobie uświadomi, że po prostu żyje właśnie w takim nieprzebaczeniu, że ma tendencję do urazy, kiedy ktoś naciśnie mu na odcisk, to wtedy co się dzieje w sercu takiego zacnego, wierzącego brata? No coś go zaczyna męczyć. I on nie dopuszcza tej informacji, że on może mieć może problem z przebaczeniem, że trzyma urazę, a kiedy się o tym dowie? Kiedy kolejna osoba mu naciśnie, nadepnie na odcisk i gdyby nie było tego kolejnego przypadku, być może zacny brat by się nie dowiedział, że ma problem z trzymaniem urazy. I tak kolejna osoba i kolejna i aż do skutku, aż właśnie człowiek zrozumie, że ma z tym problem i przestanie chować urazę o byle co i nauczy się przebaczać, zacznie reagować we właściwy sposób. Dlatego Biblia mówi, że błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy dostępują głębokiej urazy, albowiem oni zostaną zmienieni, przemienieni po to, by byli szczęśliwi. I tak właśnie nasz brat tutaj o tym pisze, że błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy zbytnio kochają pieniądze, bo doświadczą jego utraty, żeby czasem nie pokładali nadziei właśnie w tych marnych majątnościach, żeby mieli do tego właściwy stosunek. Błogosławieni, szczęśliwi zazdrośnicy, albowiem oni będą doświadczeni, aby już nigdy nie zazdrościli, aby wreszcie mieli pokój w sercu. Zatem przechodzimy przez różne doświadczenia, w których Bóg uczy nas, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy widzieli, gdzie, w jakim miejscu jest nasz charakter, nasza dusza. I jest pytanie, czy po prostu można jakoś obejść to, czy jest jakiś sposób, żeby tych doświadczeń nie przechodzić. Oczywiście mamy napisane, żebyśmy sami siebie doświadczali. W liście do Koryntian jest opisany problem, jeden z problemów tego zboru, 11 rozdział, czytamy tak, 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 20-22. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi piany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. I wiemy, że w tym zborze były podziały. Może jedni mieli piekarnie i mieli dobre wypieki, ich stół uginał się, od tych dobrych wypieków, a inni mieli winnicę i ich stół uginał się od beczek z winem. I wiemy, że na dobre im to nie wyszło, bo później czytamy w 30 wersecie: dlatego jest między wami wielu chorych i słabych i niemało zasnęło, bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. Gdy zaś jesteście sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dlatego jest wielu słabych, bo jeśli ktoś nadużywa alkoholu, to jest słaby, a jeśli to robi dalej, to go zabije. I właśnie gdy sami siebie osądzamy, gdy przeglądamy się w tym zwierciadle, jakim jest Pismo Święte, kiedy szukamy tej Bożej woli, kiedy słuchamy właśnie poważnie tego, co mówi do nas Pismo Święte, i na poważnie go traktujemy z bojaźnią i żyjemy tym, to słowo właśnie nas osądza. To słowo powoduje, tak jak jadę samochodem bardzo szybko w nocy i nagle widzę, bo nie znam trasy, jest zakręt i widzę te światełka, które odblaskowe, które mi wyznaczają, i albo po hamulcach, albo łapię rękę mocno dwoma rękami i wjeżdżam w ten zakręt, bo są te odblaski, widzę gdzie jadę. I właśnie Słowo Boże jest takim drogowskazem, jest właśnie takim ostrzeżeniem. Ono nas osądza, ono nam pokazuje, żebyśmy czego mamy nie robić. A nawet jeśli wiem, że mam tego nie robić, a zrobię, to słowo mnie osądzi, żebym z tym światem nie był potępiony. I to jest właśnie niesamowite. Taką moc ma Słowo Boże. I kiedyś jeden brat powiedział mniej więcej tak, jest pastorem, i zapisałem sobie te słowa, bo mi się spodobały. I po wielu latach zrozumiałem, dlaczego czasem trudne momenty przychodzą do mojego życia. Dlatego, że one objawiały mi stan mojego serca, aby to moje serce pewnego dnia mi nie zabiło. Więc wolę dzisiaj przejść doświadczenia brutalnej prawdy o sobie, aby nie zginąć pewnego dnia na wieki, aby pewnego dnia moje własne serce mnie nie zabiło. I właśnie tak jest, że Bóg przede wszystkim dba o to, żeby to w tym naszym sercu było wszystko w porządku, żeby nie było tak, żebyśmy w wyniku jakichś doświadczeń mieli pretensje do Boga, mieli żal do Boga, obwinili Jego, obwinili ludzi, obwinili Kościół, bo to może wina Kościoła, ale to właśnie, te właśnie doświadczenia, to ta Boża ingerencja, one ćwiczą nasze życie, ćwiczą nasze serce, żebyśmy właśnie mieli ten progres, ten postęp, żebyśmy byli coraz bliżej Boga. I czasem właśnie Bóg wykorzystuje te doświadczające nas sytuacje, żeby nas nauczyć. On nie jest autorem tego. To nasza często natura, nasze złe decyzje. Ale Bóg jest w tym wszystkim przewodnikiem, pocieszycielem, pomocnikiem. I On nam pomaga. I nieraz ludzie przechodzą przez trudne momenty z taką głową do góry, są tacy twardzi. Może inni rozpaczają, inni łapią się wszystkiego, co jest tylko możliwe. I to nie jest aż tak istotne, jak przechodzimy, ale liczy się ten efekt. Liczy się to, jak sobie z tym poradzimy, że Bóg nas przez to przeprowadzi, że wyjdziemy wzmocnieni. I to doświadczenie spowoduje, że będziemy mieli większe zaufanie jeszcze w Bogu. Po każdej historii, każdym doświadczeniu mamy to większe zaufanie, że Bóg mnie wyprowadził, że mnie wyprowadzi cokolwiek nas jeszcze w życiu spotka. I tym się z wami dzielę, bo myślę, że nie ma innej drogi, szczęścia, jak właśnie bycie blisko Boga. Nie ma innej drogi. Kiedy mamy w Słowie upodobanie, kiedy zwycięsko przechodzimy te doświadczenia, może jakaś sytuacja nam nie wyjdzie, poniesiemy raz porażkę, może piątą porażkę, może dziesiątą, ale w końcu przychodzi to zwycięstwo, to ma, to ma taki budujący wpływ na nasze życie, że patrzymy z taką nadzieją i ufnością w przód i wierzymy, że Bóg ma dla nas coś fajnego, coś większego, coś lepszego. A w wieczności otrzymamy nagrodę, wieczną nagrodę, że później już te nasze doświadczenia będą niczym w porównaniu z tym, co właśnie czeka dla nas w niebie. I tego właśnie się trzymajmy. I Pismo Święte wyraźnie pokazuje, gdzie powinno być nasze szczęście ukierunkowane, gdzie to szczęście powinno być, że to szczęście jedynie możemy budować w bliskości z Bogiem. I kiedy jesteśmy w tym procesie przybliżania się do Boga, to ja powiem wam, że to jest właśnie to, tego sobie życzę. To, czym się dzieje, to jest życzenie, które kieruję do siebie, a też tym życzeniem dzielę się z wami, żebyśmy z dnia na dzień byli bliżej Boga. I myślę, że to jest taki dobry moment, żebyśmy powstali, żebyśmy zawołali do Boga, żebyśmy Mu podziękowali, jak bardzo kochamy naszego Boga, jak bardzo dziękujemy Mu, że On jest blisko nas. Zawołajmy do Boga wspólnie. Halleluja. Panie Jezu, dzięki Ci Boże drogi. Halleluja. Jak masz jakąś modlitwę dla Boga, to wznieś, podziękuj Mu i wyznaj to, że Twoim szczęściem jest być blisko Boga. Halleluja. Panie Jezu, dzięki Ci, Panie Jezu.